czas, w którym żyjemy, to jest czas bardzo jednoznacznej niepewności. Pytania metafizyczne mogą być pewnego rodzaju źródłem wrażliwości i drogi życia. Ostateczne rozstrzygnięcia, jak żyć, to na pewno nie należą do terapeuty, tylko do tego, kto przychodzi po pomoc od terapeuty. Empatia ma mieć swoje granice. Ja nie mogę empatyzować z czynami przestępczymi. Świat bez psychoterapii nie jest w stanie istnieć. Ty nie wiesz, jaka jest prawda, ja ci powiem, jak jest naprawdę.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Profesor Bogdan De Barbaro, lekarz-psychiatra, terapeuta i profesor nauk medycznych. Wykładowca akademicki, autor i współautor kilkunastu książek. Członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce'a. Dzisiaj postaramy się postawić trochę diagnozę naszym czasom, temu, czemu jest tak dobrze, skoro jest tak źle lub odwrotnie, w zależności jak to sobie to pytanie zadaje. Dlatego zaprosiłem do tego człowieka, który, można powiedzieć, zęby zjada na tym, żeby ludziom pomagać, żeby pomagać im w cierpieniu, w zmniejszaniu tego cierpienia. Człowieka, którego, do czego zaraz dojdę, tak trochę znam, mimo że pan mnie nie zna, ale o tym jeszcze za moment. Psycholog i jednocześnie psychiatra, czyli połączenie dwóch, wydawałoby się, trochę różnych dróg pomagania ludziom. Profesor Bogdan De Barbaro.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Ja bym powiedział, że dla mnie osobiście historia dziś trochę zatacza koło, bo 20 lat temu, jak zaczynałem studia psychologiczne, to uczyłem się psychoterapii z pana książek między innymi. A tu proszę, mam okazję spotkania się z panem osobiście, co jest wielkim zaszczytem. No ja zacząłbym od razu prowokacyjnie, czyli właśnie, żyjemy sobie w czasach, które w zasadzie pod wieloma względami są najlepszymi czasami w historii Homo sapiens, najbezpieczniejszymi, najmniej przemocowymi. Wydawałoby się, że wszystko zmierza w dobrą stronę, choć oczywiście do ideału jeszcze daleko. I zastanawiam się czasem, idąc przez las, jak widzę sarenkę, czemu ona jest taka, można powiedzieć, nierozwinięta pod kątem tego, że przecież to my mamy ten wspaniały mózg, niesamowity komputer w czaszce i tak dalej, ale to ona się cieszy, to dla niej deszcz nie jest wielkim problemem, to dla niej dzisiejszy dzień jest dobry, dopóki oczywiście nie spotka człowieka, który ją odstrzeli, ale generalnie ona się tak cieszy, a my jesteśmy tacy bardzo rozwinięci, tacy zaawansowani, tacy tutaj jesteśmy na szczycie tej piramidy, którą sami sobie zdefiniowaliśmy, a jednak niektórzy z nas sobie odbierają życie, inni są wiecznie zmartwieni, inni są przepracowani, inni się po prostu źle czują tym, że żyją. Jakby pan zdiagnozował ten paradoks, ten trochę absurd?
No, można powiedzieć tak, że z jednej strony jest dobrze, z drugiej strony jest źle. I w ten sposób rozwikłamy tę tajemnicę, jak jednym dobrze, drugim źle. Może to być związane rzeczywiście z tym, w jakich czasach żyjemy. No, z jednej strony żyjemy w czasach, gdzie rozwój medycyny jest nieprawdopodobny. Czas życia zwielokrotnił się nieomal. Dostęp do edukacji jest nieporównanie lepszy. Można powiedzieć, szacunek do kobiety skokowo wzrasta. Można powiedzieć, uważność na innego, czy to innego pod względem płci, czy pod względem preferencji seksualnych, czy pod względem rasy. Jednym słowem, wrażliwość na innego także w krajach kultury zachodniej rośnie. A jednocześnie pojawiają się takie problemy, które sprawiają, że żyjemy w czasach chaosu, niepewności, rzekłbym trwogi. No i socjolog czy antropolog kulturowy może opisać dokładnie te sytuacje. Ja te sytuacje mam znaną z gabinetu terapeutycznego, z jakimi sprawami ludzie przychodzą. No, przez to, że jestem psychoterapeutą i terapeutą rodzin i par, to często mam do czynienia z taką sytuacją, kiedy ludzie są w jakimś sensie zagubieni. Zagubieni pod tym kątem, że tracą pewien rodzaj busoli. ten czas, w którym żyjemy, bywa określany jako ponowoczesność, a ponowoczesność to oznacza właśnie zakwestionowanie prawdy, pojawia się postprawda, zakwestionowanie różnych dotychczasowych istotnych drogowskazów, czy to dawanych przez religię, czy to dawane przez oświeceniowe pomysły, jak rozumieć świat, jak rozumieć drogę życiową. No jednym słowem, czas, w którym żyjemy, to jest czas bardzo jednoznacznej niepewności. Jednoznacznej w tym sensie, że jest jej pełno. Czy to, jeżeli będziemy mówić o sprawie po co żyć, czy to będziemy mówić o sprawie jak ma wyglądać rodzina, czy to będziemy mówić o sprawie jak ma wyglądać praca i to, co się z pracą wiąże. Jednym słowem, czas chaosu. Trudno, żeby w czasie chaosu wszystkim było komfortowo.
Szybki przerywnik. Na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których Was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Od zera do bohatera, można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do dwóch aplikacji, jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę, a ponadto aplikacja Lingomouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji Lingomouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu Twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. instytutlingwistyki.pl. No właśnie, bo pojawiło się to pytanie, po co żyć, to które sobie, no może nie każdy zadaje, ale myślę, że wielu ludzi. Kiedyś wydawało się, że było to trochę łatwiejsze do odpowiedzenia, dlatego że nie szukaliśmy w tym aż takiej może logiki, tak? I jeżeli ktoś, no bo z tego co wiem, no to jest wiele badań, które mówią, że w zasadzie to obojętnie w co wierzy, to jak wierzy, to już jest dobrze dla niego. No chyba, że wierzę w coś, co się wiąże z czynieniem komuś krzywdy, natomiast generalnie jednak jeżeli wierzymy w coś metafizycznego, no to przynajmniej wiemy, czy możemy sobie dodać sensu do naszego cierpienia, do tego, co się dzieje, że później będzie za to wynagrodzenie i tak dalej w postaci życia wiecznego na przykład. Później ludzie zaczynają to coraz bardziej, może społeczeństwo wręcz, kwestionować, no bo zadają sobie to pytanie, dobra, czy ta historia w ogóle jest logiczna, czy ta opowieść się z tamtą zgadza i tak dalej. No i z jednej strony wydajemy się tacy mądrzy, racjonalni, no bo rzeczywiście trochę dziwnych rzeczy jest w religiach na przykład, a z drugiej wcale nam to szczęścia nie przydaje, a wręcz przeciwnie, więc jak to teraz pogodzić? Czy wierzyć w coś, co nie do końca nam się wydaje logiczne i czuć się z tym dobrze? Czy stwierdzić, działajmy logicznie, viva nauka i czuć się niedobrze? Jaka jest trzecia droga może?
Na pozycję teologa nie dam się zaprosić, ale nie dziwię się temu pytaniu, bo jest szereg takich wyzwań, które określiłbym jako metafizyczne. To, co nieraz terapeuci mają od swojego pacjenta jako pytanie egzystencjalne. Pytanie egzystencjalne to nie jest tylko pytanie o sens życia, o to, co jest ważne, albo czy Bóg istnieje, albo czy poznanie prawdziwe jest możliwe. To byłyby te pytania natury filozoficznej, ale to w życiu człowieka przekładać się może także na pewien rodzaj niepokoju i z tym niepokojem do terapeuty ludzie przychodzą. Ja mogę powiedzieć, że pytania metafizyczne mogą być pewnego rodzaju źródłem wrażliwości i drogi życia. Ale niekoniecznie ostateczna, jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, ale ja wierzę, że dobrze pytanie takie mieć. I niektórzy wręcz mówią, że jaki jest sens życia, odpowiadają na to pytanie, sensem życia jest poszukiwanie sensu życia. Jeżeli tak na to popatrzeć, to wówczas można się zgodzić na taki rodzaj niepokoju, który nie musi być destruktywny, który może być właściwie energią poszukiwania. I wtedy odpowiedź na te główne pytania, czy Bóg istnieje, albo czy Bóg nie istnieje, albo czy poznanie jest możliwe, albo jaka jest istota i natura piękna, to są pytania, które mogą rozwijać człowieka, pod warunkiem, że nie da się ten ktoś tymi pytaniami wprowadzić w lęk, czy w niepokój, czy w napięcie, czy nie będzie się godził na ten stan poszukiwania, który w moim przekonaniu może być właśnie rozwojowy.
A to czy może być też tak, że właśnie ten niepokój wynika z tego, że wszystko jest bardziej skomplikowane? Bo to mnie czasem zastanawia, że im życie jest bardziej skomplikowane, tym jest trudniejsze, a jednocześnie jako ludzie rozwojowi, a tacy nas oglądają, no to oni chcą widzieć niuanse, tak? Że coś jest, nie jest zero-jedynkowe, że to jest tak, że to jest inaczej, tylko że jest trochę tak, trochę inaczej. Czyli właśnie niby to dobrze, ale z drugiej strony brak takiego przykazu, że to jest złe i już, bo wiem, że psychoterapeuci często mówią, że coś trzeba sproblematyzować, zastanowić się głębiej, znaleźć wszystkie albo jak najwięcej niuansów. No ale właśnie, wydaje mi się, że łatwiej na przykład, tak strzelam, przynajmniej ja tak mam, ja zakładam na przykład w związku, że nie zdradza się. Nie mam takiego niuansu, który mają na przykład niektórzy moi znajomi, którzy mówią, no to zależy, bo to różnie się dzieje, czy to wybaczyć, czy nie. Dla mnie jest prostota. Nie zdradza się, jak ktoś zdradza, to jest zdradzaczem i się nie wybacza i tyle. I ja wiem, że z punktu widzenia bardziej zniuansowanego można by przedyskutować pewnie 3 godziny na ten temat, ale dla mnie ta niechęć do zastanawiania się nad tym nawet powoduje, że życie w związku na przykład jest łatwiejsze. I w niektórych dziedzinach dla mnie osobiście to nie jest do zrobienia, natomiast w tych, w których jest, to jest po prostu łatwiej. I czy może to jest tak, że ten nasz rozwój społeczny, otwarcie na tyle spraw, jednocześnie spowodował brak tej zero-jedynkowości, która w jakimś sensie jest nam potrzebna, żebyśmy mogli żyć jak ta sarenka, dla której życie jednak jest zero-jedynkowe.
No, ja bym się sarenką prawdopodobnie nie zamienił, choćby dlatego, że tak jak pan wspomniał, ten, bezpieczeństwo tej zarenki nie jest takie jednoznacznie dane jej. Ale rzeczywiście zgadzam się z panem, że wolę problematyzować niż zero-jedynkować. Ja wierzę, że to jest człowiekowi potrzebne, chociaż też się z tym zgodzę, że chaos tego świata niepokoi i wygodnie jest w pewnym momencie zobaczyć to rozróżnienie, chciałoby się powiedzieć ewangeliczne, tak, jest tak, nie jest nie. A z drugiej strony, jeżeli będziemy tylko problematyzować, no to właściwie będzie to taka ślepa uliczka bez końca. Więc ja podchodzę, czy ci, którzy do mnie przychodzą, ode mnie słyszą ten rodzaj sugestii, że z jednej strony staram się zrozumieć sytuację, zrozumieć, to znaczy jak doszło do czegoś i to będzie takie podejście, które psychoterapeuci będą określić podejściem psychodynamicznym, opartym na trochę na freudyzmie, ale także na tym, co później było źródłem wiedzy psychoterapeutów. Z drugiej strony dobrze jest rozumieć kontekst, czyli to, co się dzieje tu i teraz w znaczeniu społecznym, w znaczeniu rodzinnym, jakie są sprzężenia zwrotne, na przykład jak pan mówi o tej zdradzie, czy będziemy się zastanawiać, czy jest coś takiego w relacji, że dochodzi do zdrady. Natomiast nie jest rzeczą terapeuty mówić, co jest dobre, a co złe. Rzeczą terapeuty jest pomóc zrozumieć kontekst, pomóc zrozumieć genezę, ale nie ma to się ześlizgnąć do sytuacji nihilizmu etycznego. Tylko że wartości to już nie jest kwestią terapeutycznego rozważania, tylko to jest kwestią tego, co sam klient czy pacjent uważa za wartościowe. Aczkolwiek zgodzę się też, pan w pewnym momencie o tym wspomniał, że są takie wartości uniwersalne, jak na przykład nie krzywdź, albo na przykład szanuj drugiego, nawet jeżeli jest inny. I to są wartości, które terapeuta w sobie ma i niejako w trakcie spotkań terapeutycznych, to także pojawia się, no, chociażby ten fundamentalny szacunek do drugiej osoby. Ale ostateczne rozstrzygnięcia, jak żyć, to na pewno nie należą do terapeuty, tylko do tego, kto przychodzi po pomoc do terapeuty.
A czy to jest też tak, że teraz może częściej ludzie na przykład na terapię przychodzą już nie tylko z czymś konkretnym, tak bym to nazwał, czyli właśnie coś się wydarzyło w ich życiu, padli ofiarą jakiegoś strasznego doświadczenia, albo zostali, nie wiem, zwolnieni choćby, no jakieś wydarzenie. Czy zdarza się coraz częściej taka sytuacja, że faktycznie dręczy ludzi ten Weltschmerz, tak, ten ból tego świata, bo też się zastanawiam na przykład, jeżeli dowiedziałem się parę lat temu, jak są traktowane krowy na mleko, które mamy w sklepie, to moje życie z tego lepsze się nie stało na pewno.
Chyba że zrezygnował pan z jedzenia mięsa.
Zrezygnowałem i...
Mam za sobą podobne doświadczenie, że widziałem kiedyś, jak ciężarówka wiozła jakiś drób. Widok był tak straszny, że od tego czasu nie jem mięsa. Czyli jednak doświadczył pan czegoś i zmienił pan coś w sobie. Proszę to docenić.
Doceniam jakby tę zmianę i to, że coś akurat w tym wypadku można było zrobić, natomiast no dalej po tych paru latach moje życie wcale przez to łatwiejsze nie jest, bo dalej te krowy są tak traktowane i...
Ale stanął pan po dobrej stronie mocy i to się liczy.
To chyba też jest, tak wydaje mi się, że takie wyzwanie, żebyśmy zaakceptowali, tak. Że... I to chyba pan jako terapeuta to musi w ogóle mieć przerobione, tak sobie to wyobrażam, że nie da się pomóc wszystkim, zmienić wszystkiego, naprawić wszystkiego.
Tak, tak. To chyba taka by się chciało. Iluzja, wręcz taka iluzja, że będę miał ciąg nieustannych sukcesów i że wszystko będzie świetnie i że ten sukces będzie ostatecznym zwycięstwem. Tego typu myślenie to raczej ostatecznym rozrachunku prowadzi do myślenia totalitarnego, więc odradzam. Raczej mi się podoba wersja właśnie, tak jak powiedziałem, być po dobrej stronie. I wtedy każdy ma oczywiście ten swój drogowskaz etyczny, ale sam fakt, że jestem po dobrej stronie, tak jak ja to uważam, że jest dobre, no to już ma znaczenie dla samopoczucia. Ale zapytał pan o to, z czym się zgłaszają. No, zgłaszają się z niepokojem egzystencjalnym, ale także zgłaszają się z objawami, z konfliktami, z problemami życiowymi, z napięciami rodzinnymi. Wachlarz tych spraw, z którym się terapeuta ma zająć w gabinecie, jest coraz większy. Właśnie może także dlatego, że po pierwsze przybywa tych spraw, a po drugie ludzie są gotowi definiować je jako takie, z którymi można iść do terapeuty. Nie aż tak, żeby terapeuta musiał być takim koniecznym dodatkiem do życia, ale coś, co można by wręcz tak troszkę sarkastycznie określić jako moda na psychoterapię, to ma miejsce rzeczywiście i niekiedy dobrze jest w czasie takiej wstępnej konsultacji powiedzieć, zapytać, sprawdzić, a może tutaj nie jest potrzebna psychoterapia, może to jest temat, z którym pani ma sobie sam czy sama poradzić, żeby nie powstało takie wrażenie, że świat bez psychoterapii nie jest w stanie istnieć. Natomiast wtedy zadaniem terapeuty jest w tych pierwszych wstępnych konsultacjach odróżnić, czy to jest sprawa, którą jest sens rozważać w gabinecie terapeutycznym, czy też może to jest sprawa, którą warto, żeby omówić z przyjacielem, samym sobą, może z partnerem małżeńskim. Więc to jest pytanie o zakres działania terapeuty i tutaj terapeuta ma czuwać, żeby nie uznał nagle, że jest znawcą wszystkiego.
Tak właśnie, bo tutaj mi się skojarzył ten akurat Weltschmerz z tym i te krowy z tym, że tak się wydaje, że być może przez media albo przez rosnącą świadomość jest coraz więcej problemów, które są, wydaje mi się osobiście, za duże na nas. Takie, których... No bo jeżeli coś się wydarzy w moim życiu, nie wiem, stracę pracę, coś się wydarzy, no to wydaje mi się, że przynajmniej większość ludzi rozumie, że coś z tym mogą zrobić i powinni i warto. Natomiast no, wiemy, że polityków nie zmienimy raczej. Znaczy, możemy oczywiście głosować i próbować, no ale ja osobiście mam duży defetyzm w tej kwestii. Wiemy, że wszystkich i wszędzie również nie ocalimy, a tych problemów jest co roku, tak się wydaje przynajmniej, coraz więcej takich, że obojętnie co byśmy zrobili od rana do nocy nad tym pracowali, to dalej nie zrobimy tego. Od 5 lat, jak nie jem mięsa, to wzrosło spożycie mięsa na świecie, tego industrialnego. I mogę oczywiście sobie powiedzieć, że jestem po dobrej stronie mocy i to jest oczywiście jakieś pocieszenie, no ale ja to zrobiłem po to, żeby krowy nie cierpiały, a nie żeby, żeby się pocieszyć, a one cierpią coraz bardziej i coraz bardziej. Więc walczę z problemem jak Dawid z Goliatem, ale chyba... Nie wiem, raczej to Dawid miał szansę. No. Tak. To była ta różnica.
No, jeżeli w pana pytaniu jest zawarta taka sugestia, że skoro nie zwyciężymy, to lepiej przestańmy walczyć, to ja bym się z tym nie zgodził.
Nie, to ja zdecydowanie nie. Bardziej chodzi o to, że będziemy walczyć, ale trochę jak Spartanie, z poczuciem, że my z tego kanionu nie wyjdziemy.
Okej, dobrze. To dalej, ja dalej bym powiedział tak, że wie pan, ja jestem w innym wieku niż pan. Ja mam z górki. I w związku z tym wyraźnie widzę coś takiego, jak taki... pojawia się we mnie taki rodzaj wyobrażenia czy przeżycia ostatnich 3 minut życia. I zastanawiam się, o czym będę w tych 3 minutach życia rozmyślał. Wyobraźmy sobie tak optymistycznie, że będę miał dostęp do swojej świadomości i że będę mógł się rzeczywiście namyśleć nad swoim życiem. No to mnie wtedy będzie ciekawiło nie to, czy zwyciężyłem, czy nie zwyciężyłem. No, dzieje świata, dzieje ludzkości pokazują, że owszem, zmieniają się szaty, zmieniają się odsłony, zmieniają się obrazy, ale walka dobra ze złem, jak była, tak trwa. Natomiast będzie mnie przez te ostatnie chwile życia ciekawiło, czy właśnie byłem po dobrej stronie mocy, albo tak jak u świętego Pawła jest mowa o tym, że czy w dobrym biegu uczestniczyłem, czy w dobrych zawodach uczestniczyłem. Ja sądzę, że prawdopodobnie nie będę pytany przez świętego Piotra, ani przez siebie samego przez te ostatnie 3 minuty, ile miałem napisanych prac naukowych, albo czy... udało mi się mieć same 5 w szkole, czy 6 dzisiaj, że to będzie w sumie mi kompletnie obojętne. Będzie te 3 ostatnie minuty życia, ja powinienem sobie sprawdzać, czy byłem, czyniłem dobro, czy nie. Ja tak sobie wyobrażam, że to będzie decydowało o moim komforcie ostatnich 3 minut. Chciałbym sobie zasłużyć przez to swoje życie teraz, póki jeszcze nie są to te ostatnie 3 minuty, choć nie wiadomo, żebym te ostatnie 3 minuty móc sobie powiedzieć, było ok. Z upadkami, z przerwami, z porażkami, ale ostatecznie, że ten kompas pod tytułem idź w dobrą stronę mi towarzyszył. I rzeczywiście to nie oznacza, że nagle wszyscy zostaną wegetarianami, albo weganami, tylko że każdy, no w tym podcastu pan mnie pyta o mnie, nie dziwię się, to mówię o sobie, że jaki będę miał taki przegląd, jaki będę miał, mówiąc szumnie, bilans tego swojego życia. Dlatego jednak ta wersja, czy jestem po dobrej, czy po złej stronie mocy, wydaje mi się być najlepszą z możliwych i upieram się przy niej.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. Myślę, że to jest bardzo cenne i na pewno mi daje do myślenia. To, co też myślę, że jest ważne, a pan wiem, że jest w tym bardzo dobry, to jest empatia. Chciałem się zapytać o to, jak się tego nauczyć, ponieważ oczywiście jakiś bazowy poziom empatii ludzie na pewno mają.
Jedni większą, drudzy mniejszą.
Dokładnie. Wydawałoby się, że chyba mężczyźni ten bazowy mają trochę jednak niższy i potrzebują się tego bardziej nauczyć, więc zastanawiam się, no bo... Znowu, żeby było z grubej rury, myślę, że nie jeden z naszych widzów by się z tym moim ograniczeniem zgodził, że gdybym ja dzisiaj był psychoterapeutą i przyszedłby mi człowiek na terapię, któremu mam pomóc i on by zaczął od tego, że w zasadzie to on molestował swoje dziecko, to nie wyobrażam sobie cienia szansy, żeby z tej rozmowy wyszła jakakolwiek moja chęć pomocy, jednocześnie wiedząc, że to jest ograniczenie, bo nie nadawałbym się tym samym na pomocnika, no bo marna
tutaj,
by to było.
Tutaj zastrzeżenie, że jeżeli do pana przyszedłby człowiek, który powiedział, że molestował swoje dziecko, to prawo, ale także w pewnym sensie sumienie mówi, to trzeba zgłosić do organów ścigania. Więc to dobrze, że pan ten przykład przedstawił, dlatego że to jest ilustracja, że empatia ma mieć swoje granice. To znaczy, ja nie mogę empatyzować z czynami przestępczymi. Ja mogę być empatyczny do kogoś, kto cierpi. Ja powinienem pomagać komuś zrozumieć siebie samego i świat, który go otacza, ale nie może być empatia legitymizacją zła, czy legitymizacją przemocy. Druga sprawa to jest taka, że empatia to nie ma być tylko czymś, co oznacza takie otwarcie uczuciowe na drugiego. To jest potrzebne. Już mówię teraz nie o tej sytuacji tego człowieka, który się zgłosił, zgłaszał molestowanie, tylko mówię o, na przykład, o kimś, kto cierpi. To ja powinienem być do niego empatyczny, ale jednocześnie to nie może być kropka, to nie może być koniec tego. Empatia to ma być początek poszukiwań, co zrobić, żeby z tego cierpienia wyjść. Więc empatia nie jest celem samym w sobie, tylko empatia jest pewnego rodzaju stanem, chciałoby się powiedzieć, narzędziem. Mówię o sytuacji terapeutycznej, no bo w życiu empatia jest potrzebna do budowania dobrej relacji, żeby ludzie byli do siebie otwarci, bliscy, życzliwi i to jest niewątpliwie taki cenny warunek, czy cenna okoliczność takiej sytuacji. Ale te dwa zastrzeżenia, że po pierwsze empatia to nie ma być czymś, co zamyka sprawę, a po drugie nie mówimy o empatii wobec przestępców, bo to byłoby legitymizowanie.
Okej, okay, czyli znowu się okazuje, że temat jest bardziej zniuansowany, ale...
Tak, nie ma rady.
Ale to życie. Życie tak już działa. Dobrze, no to idąc dalej, bo też jakby diagnozując to nasze społeczeństwo, no mam trochę takich znajomych, którzy zarobili tyle, ile chcieli, a potem się okazało, że jednak chcieli więcej, a potem się jednak okazało, że chcą dalej więcej i tak dalej.
Widziałem takie badania, z których wynika, że ile kto by nie zarabiał, to uważa, że powinien mieć o 1/3 więcej.
No właśnie, więc to jest ciekawe, a z racji tego, że z niektórymi z tych osób znam się na tyle dobrze, żeby o tym móc rozmawiać, to się okazuje, że tak naprawdę, bo tak z zewnątrz strzelałoby się, że to jest jakaś taka chciwość w człowieku, której się nie da ugasić żadną gaśnicą, ale większość tych ludzi, tak naprawdę to tam widać lęk, że to właśnie ten strach przed światem powoduje, że to oni sobie taką coraz większą twierdzę budują, bo tyle nie wystarczy, bo co jeśli wydarzy się jeszcze tamto, a co jeżeli wojna, a jeszcze tamto i potem już miliony nie wystarczają na ilość tych rzeczy, które się mogą wydarzyć, a może się wydarzyć coraz więcej rzeczy, przynajmniej takie jest wrażenie, więc jak moglibyśmy takiej osobie pomóc?
No, to jest pytanie, czy pieniądze są dla życia, czy życie jest dla pieniędzy. To tak banalnie rozpoczynając tę gawędę. Natomiast no, można by to wprost nazwać, że to jest uzależnienie. Ludzie się mogą uzależniać od alkoholu, mogą się zależeć od hazardu, mogą się uzależniać od zarabiania. Więc wtedy by należało zastanawiać się, co kieruje tą osobą, że ona ma taki przymus zarabiania. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, która ma być zabezpieczeniem podstawowych potrzeb osobistych czy rodzinnych i to jest zrozumiałe i tutaj niech żyje pracowitość. Natomiast kiedy to się staje, nazwijmy to tak nieelegancko, obsesją, no to z tym można by pójść do terapeuty albo samemu sobie próbować robić autoterapię, zastanawiając się, co jest takiego, że... albo co było w twoim życiu takiego, że zdecydowałeś się mieć taką, albo coś takiego sprawiło, że masz taką perspektywę, że jesteś, no nazwijmy to po imieniu, jesteś niewolnikiem tej myśli. Jak ta myśl powstała, w jakich okolicznościach i czy chcesz taką myśl w sobie mieć? Czyli ktoś, kto tak mówi, że musi ciągle zarabiać, to właściwie jego warto by zapytać, czy ty się zgadzasz z tą myślą, czy uważasz tę myśl za pewien rodzaj osobistego utrapienia? Jeżeli to jest twoje osobiste utrapienie, to jest, można by powiedzieć, to przekonanie, czy ta postawa jest twoim przeciwnikiem. No to zajmijmy się w naszej rozmowie, jak ten przeciwnik powstał, co mu sprzyjało, że on powstał? Przeciwnik, ta myśl. Musisz zarabiać, musisz zarabiać. Więc jak to się stało? I teraz poszukajmy sposobu, żeby ten przeciwnik przegrał z tobą. Bo inaczej zepsujesz sobie życie.
Czy to jest też, czy tą drogą się idzie do wypalenia zawodowego, czy raczej do wypalenia, które też jest coraz częstsze, tak się wydaje, jest inna droga może taka, że właśnie, no bo tak się o wypaleniu myśli, że im bardziej ktoś w pracy pomaga ludziom, tym większe są szanse na jego wypalenie, czyli w zasadzie gdyby ktoś był politykiem, no to w zasadzie nie grozi mu. W każdym razie...
Rozumiem, że pan chcąc, nie chcąc wyraża swój sceptycyzm co do
tak, delikatne.
Polityku.
Natomiast, no właśnie, chodzi mi o to, czy to wypalenie to jest wynik pracoholizmu, czy czegoś innego właśnie, czy raczej no zawodu można, konkretnego.
Można by zapytać, a skąd jest ten pracoholizm? Więc to niekoniecznie bierze się z tego, że my będziemy mieli od razu pasję do zarabiania, tylko na przykład, tak badania potwierdzają, że zespół wypalenia takie może mieć źródła, że ktoś nie wierzy w siebie, ktoś uważa, że jest niedostatecznie dobry, w związku z tym angażuje się w takie prace, czy w ten sposób wchodzi w aktywność zawodową, że bierze się do czegoś, co jest już nieosiągalne. No to tak mówiąc tym językiem obrazowym, bije głową w mur. Ale jak zobaczy, że to jest nieskuteczne, to nie odejdzie i nie zmieni metody, tylko jeszcze mocniej bije głową w mur. I w związku z tym jest to sytuacja takiego błędnego koła, gdzie ktoś, kto chce sobie udowodnić, że jest coś wart, być może w dzieciństwie nie dostał tego przekazu, gdzie byłoby miejsce na miłość, szacunek, uznanie. W związku z tym musi sobie albo w tym przeżyciu gdzieś tam odległym jakimś swoim rodzicom, których ma w swoim sercu, udowadniać, że jest okej. Pięknie, że wybrał zawód pomagacza, no bo zespół wypalenia dotyczy głównie pomagaczy. Ale gorzej, kiedy nie ma poczucia sukcesu i wtedy nie zmienia metody, tylko ją nasila. Druga okoliczność, gdzie łatwiej o zespół wypalenia, to jest sytuacja, kiedy jest się skoncentrowanym tylko na jednej pracy. Kiedy jeden temat, jeden wątek staje się osią życia. Stąd mówi się o takim zapobiegaczu zespołowi wypalenia, zaciekaw się różnymi innymi sprawami. Miej wielopolówkę, a nie tylko jeden wątek, bo wtedy ten jeden wątek staje się twoją obsesją. Kolejna sprawa zespołu wypalenia, jak można się jakoś sprzeciwić czy zapobiegać, to byłaby praca z otwartą komunikacją. Jak ja pracuję z innymi ludźmi, to jest ważne, żebym ja umiał z nimi się porozumiewać, mieć otwartość emocjonalną, nie bać się swoich uczuć, powiedzieć o nich, ale nie tak, żeby drugą osobę skrzywdzić. No, są takie sposoby, które pozwalają na dbanie o siebie, no tak jak z tym już dziś przysłowiowym braniem maski tlenowej, kiedy jest awaria w samolocie, że najpierw się sobie zakłada, a potem innym, więc pomagacz to jest ktoś, kto ma prawo albo powinien zadbać o siebie. Wtedy ten zespół wypalenia jest mniej prawdopodobny.
Okej. No to teraz po drugiej stronie empatii jest psychopatia.
Ojej,
zastanawiałem się...
Może nie aż tak ostro. Cynizm, może cynizm.
Znaczy właśnie bardziej bym w tych psychopatów wszedł,
no
dlatego
dobra,
że...
No to dobra.
Bo to uważam, bo to wspomnieliśmy trochę o tych politykach. Jakoś mi się te tematy tak połączyły w głowie.
Tutaj będę bronił. Chcę powiedzieć, że znam kilku polityków, którzy są mądrymi, szlachetnymi ludźmi.
No właśnie, bo ja o to dokładnie o to chciałem spytać, że, bo cechy psychopatyczne, no wydaje się, że bardzo pomagają i w biznesie, i w polityce, i w osiągnięciach, no bo wtedy człowiekowi jest o tyle łatwiej, że za bardzo się tam nie przejmuje różnymi...
Olewa ludzi.
Dokładnie. Więc wydawałoby się, że wręcz no, polityka jest stworzona dla tego typu ludzi, a dla kogoś bardzo wrażliwego jest to bardzo pod górę wtedy, bo jednak z tamtymi ludźmi musi spędzać dużo czasu i jeszcze ich do czegoś przekonać, co zapewne łatwe nie jest, więc chciałem, a jednocześnie to właśnie politycy rządzą światem, wszystkimi krajami i tak dalej, plus do tego jeszcze mają wielkie korporacje, które są zbudowane też mocą podobnych ludzi, więc tym tym psychopatycznym pytaniem albo zahaczającym o psychopatię chciałem zapytać, czy jest w takim razie kiedykolwiek nadzieja dla społeczeństwa, że zbudujemy dobre społeczeństwo, jeżeli to, co jest na samej górze tego społeczeństwa, przyciąga najbardziej psychopatycznych ludzi, no bo jest dla nich właśnie najbardziej atrakcyjne, a dla tych bardziej wrażliwych już to jest mniej atrakcyjne.
No więc wrócę do swojej tezy, że wśród polityków są ludzie, którzy są wrażliwi, którym dobro społeczne leży na sercu i którzy nie dają się ukąsić wirusowi władzy. Bo możliwe, że to, o czym pan mówił, to o takiej sytuacji, że ktoś, kto smakuje władzę, idzie tam, gdzie tej władzy będzie więcej, więc idzie w karierze do góry i smakuje mu zarządzanie ludźmi, a zarządzanie ludźmi go w ten sposób, nazwijmy to, nakręca, że coraz mniej tych ludzi widzi, a coraz bardziej smakuje te władze. I to jest poważna pułapka i można powiedzieć, że jeżeli politykowi zależy na tym, żeby nie stracił samego siebie, to że powinien przyglądać się sobie i zadbać nie tylko o to, czy ma popularność, ale także o to, czy dalej jest po dobrej stronie mocy, że tak zapytam, polityka. Więc po pierwsze stroniłbym od tego uogólnienia, którego pan dokonał. Po drugie powiedziałbym coś takiego, że w dużym stopniu to, na ile jesteśmy rządzeni przez mądrych, dobrych, pracowitych i uczciwych, bo tak bym chciał, żeby taki był polityk, będzie zależało od tego, co się nazywa czwartą władzą, znaczy od dziennikarstwa. Czy dziennikarz dba o sensację, czy dziennikarz dba o to, żeby powstała jakaś plotka, albo czy dziennikarz jest zaciekawiony budowaniem napięcia, czy też dziennikarz spowoduje, że będziemy się zajmować takim spojrzeniem w głąb. No, powiem znowu, sproblematyzujemy sytuację. Mianowicie, co zrobić, żeby wybór do Sejmu, na prezydenta, do jakiejkolwiek władzy wykonawczej, był dokonywany roztropnie, a nie na podstawie tego, czy ktoś jest zaciekawiający, albo czy on się ładnie ubrał, albo czy on mówi dowcipnie. W tej chwili jest takie niebezpieczeństwo. Ja tutaj bym mógł to powiedzieć do pana także dlatego, że to mówię dziennikarzom, którzy mnie o takie sprawy pytają, że od nich bardzo dużo zależy i że oni nie zawsze działają na rzecz dobra wspólnego, tylko działają na rzecz tak zwanej oglądalności. Ja bym wolał, żeby niektóre spotkania z politykami były nudne, ale żeby one pokazały tego polityka od środka. Czy on jest właśnie tak, jak powiedziałem, czy on jest mądry, czy on jest uczciwy, czy on jest pracowity, choćby takie sprawy, czy jest kompetentny. Nie mogę o to mieć do pretensji, że ktoś tam nie poszedł zagłosować, tylko raczej bym wolał mieć pretensje do siebie, dlaczego mi się nie udało namówić tego, kto nie poszedł, żeby poszedł. I do tego bym widział sens zaangażowania tych, którzy uważają, że trzeba iść. I tutaj bym widział rolę dziennikarza i rolę polityka, żeby byli bardziej przekonujący dla tych 60%. Tutaj jest dużo do zrobienia. No, średnio nam to idzie, ale to jest pan, ja, każdy może zrobić, jeżeli... Natomiast jak ktoś mówi, a co ode mnie to zależy, tyle ludzi, co, jestem jedną tam 10-milionową składową całego procesu. I tutaj jest, wrócimy do początku naszej rozmowy, tu jest właśnie miejsce na to, czy jestem po dobrej stronie mocy.
Okej, okay, no to, bo ja tu widzę takie wyzwanie właśnie tego, że bieganie we właściwym wyścigu bardzo, może nie wiem czy często, ale na pewno czasami jest właśnie sprzeczne z interesem, to co pan powiedział o dziennikarzach, no ale też przecież politycy wiedzą, że czasem zamiast gadać merytorycznie i opowiadać o swoich argumentach, no to bardziej się opłaca tam zwyzywać tych drugich od ruskich agentów, i bo to się będzie bardziej klikało i tak dalej.
W
biznesie, w mediach jest dokładnie to samo. Czy my jesteśmy w stanie to pogodzić? Czy w zasadzie to jedynym rozwiązaniem to by było, nie wiem, jakiś większy nacisk na etykę w edukacji kłaść? Bo w zasadzie tego chyba nie ma dzisiaj w szkole za bardzo.
To bardzo mnie przekonuje. Taka jest moja wizja przyszłości, żeby było coś takiego jak... To było chyba kiedyś, ale teraz się zanikło, żeby w szkołach średnich było przygotowanie do życia, taki przedmiot, przygotowanie do życia. Można to różnie nazwać, ale tak jak było przygotowanie do... Ja pamiętam, za moich czasów, jak byłem w liceum, to było propedeutyka filozofii. Bardzo mi to dużo dało i do dziś sobie to z przyjemnością wspominam. Jednym słowem, żeby... Ktoś, kto zdaje maturę, z nazwy wynika, że miałoby to być egzamin tak zwany dojrzałości, żeby w tej dojrzałości to była także dojrzałość w znaczeniu społecznym, żeby to nie tylko była wiedza matematyczna czy z geografii, ale żeby to była także wiedza z tego, jak rozumieć drugiego człowieka, jak z nim rozmawiać, jaka jest różnica między dialogiem a awanturą. Jednym słowem, różne takie wątki, które potem przydałyby się człowiekowi, który chce być i osobą etyczną, i obywatelem. Takie sprawy, które pomogłyby mu być problematyzującym, ale nie tak problematyzującym, że efekt będzie nihilizm. Że skoro tak wszystko jest skomplikowane, skoro wszystko takie jest złożone, skoro ci mówią o jednych, że są ruskimi agentami, a tamci drudzy o pierwszych, którzy są ruskimi agentami, właśnie nic nie wiadomo, lepiej spać albo posłuchać Beethovena. Więc jestem za tym, żeby w szkole średniej dochodziło do czegoś takiego jak przygotowanie do świadomego życia obywatelskiego. No dawniej to się chyba można to tak nazwać, wychowanie obywatelskie. Albo obywatelsko-rodzinne, albo jakkolwiek, ale żeby to było tak, żeby przybywało rozumienie siebie i innych.
To wszystko się, wydaje mi się, łączy z tym, na ile człowiek się faktycznie czuje w swoim życiu sprawczy. I chciałem zapytać, czy z pana doświadczenia gabinetowego wynika, że z samooceną ludzi jest coraz gorzej, czy raczej jest to stały problem, że tak powiem?
No, można powiedzieć, że ktoś, kto przychodzi do gabinetu terapeuty, nie jest przedstawicielem grupy średniej. W sensie takim, że ktoś, kto przychodzi, to ma problem, ktoś, kto przychodzi, to cierpi i dlatego się zgłasza. A więc ja nie mogę powiedzieć, jak to jest w ogóle. Natomiast przekonuje mnie to, o czym pan mówi, że to są osoby, którym brak sprawczości. To ta kategoria sprawczości mi się wydaje bardzo ważna, wręcz kluczowa. Niektórzy zbadali, że jest to jeden z dwóch najważniejszych czynników zdrowia psychicznego i fizycznego, obok umiejętności bycia w sieci społecznej. A więc sprawczość, czyli to nie znaczy omnipotencja, wszystko ode mnie zależy. Sprawczość to znaczy mam wpływ na swoje życie, rozeznaję się w sobie wewnętrznie i zewnętrznie i potrafię wyznaczyć sobie takie zadania, takie cele, które będę ku swojej satysfakcji realizował. I że to nie będzie w sprzeczności z tym, co jest w interesie ogółu. Czyli ciągle, chcąc, nie chcąc, zbliżamy się do tego, co można by uznać za różnicę między etyczne a nieetyczne.
A w takim razie, jeżeli mamy osobę, a na pewno mamy wiele takich osób, które czują, że nie czują się nadmiernie sprawcze. Być może gdyby tak poszukać, to faktycznie gdzieś tam w dzieciństwie nie pozwalano im być zbyt sprawczymi, a z kolei wydawałoby się, tu znowu teza, że będzie tego coraz więcej, w oparciu o to wnioskuję, że rodzice coraz więcej robią za swoje dzieci, więc coraz mniej te dzieci chyba mogą same sobie poeksplorować świat. Ostatnio słyszałem bardzo fajną rzecz, którą wypowiedział jeden amerykański psycholog, że panikujemy drastycznie, żeby zapewnić naszym dzieciom fizyczne bezpieczeństwo, a nie robimy totalnie nic, żeby im zapewnić bezpieczeństwo w świecie wirtualnym, w którym niebezpieczeństw jest dzisiaj paradoksalnie drastycznie więcej. No więc wydaje się, że mnóstwo ludzi nie ma kiedy się uczyć tej sprawczości. co możemy zrobić z taką osobą? Jak ją tego nauczyć, jeżeli ona przez całe swoje na przykład dzieciństwo, młodość była uczona, że w zasadzie to od niej nic w jej życiu nie zależy, że to no, praca to będzie taka, jaka się trafi, związek to taki, jaki się trafi. Ma na to w dodatku nawet dowody w swoim życiu, że faktycznie no, taka była praca dość średnia, związek też średni, więc ona żyła zgodnie z tym, jako pewnie samo napędzające się proroctwo. No i teraz ja sobie wyobrażam, że ja jej teraz optymistycznie tutaj powiem, że nie wiem, przeczytaj pozytywną książkę i tak dalej, uwierz w siebie, bądź sobą i tak dalej, no to wiadomo, że to do niczego nie prowadzi, a jeszcze może zaszkodzić. Więc gdybyśmy takim osobom chcieli realnie pomóc coś zmienić, żeby one uwierzyły, że coś w życiu zależy, a w zasadzie dużo w ich życiu zależy od nich, a one twierdzą, że nie.
No, grozi mi teraz taka pułapka, o której pan przed chwilką powiedział, że ja dam 3 złote myśli na krzyż i ludzie mają sobie z tym poradzić. No, więc boję się tej pułapki, ale mógłbym powiedzieć tak. Trudności ze sprawczością mają swoje źródło w dzieciństwie. Jedni dostają od swoich rodziców rodzaj takiej miłosnej energii, która pozwala być, nazwijmy to, odważnym, eksplorować świat, eksperymentować, a drudzy tego nie dostają, bo jest na przykład nie tylko tam nadopiekuńczość, ale jest ten smartfon, który załatwi za dziecko ciekawy czas z rodzicem. Brakuje owego quality time, który jest potrzebny do rozwoju młodego człowieka. Natomiast jeżeli ktoś ma poczucie, że nic od niego nie zależy, to ja bym znowu się zapytał tego człowieka, gdyby on przyszedł do gabinetu, jeżeli w panu, w pani jest takie zdanie, nic ode mnie nie zależy, to czy to jest zdanie, które panu służy, czy nie? Czy to jest dobra dewiza życiowa, czy nie? No i prawdopodobnie po namyśle ten młody człowiek powie, no w sumie mi on się nie przydaje, to ten tekst, to zdanie w sumie robi mi kłopoty. Okej, to w takim razie spróbujmy się temu zdaniu przyglądnąć, sprawdzić, jakie są źródła tego przekonania. No prawdopodobnie wtedy będziemy chcąc, nie chcąc, szli do dzieciństwa. Sprawdźmy, czy to zdanie nie jest, tak jak pan tutaj powiedział, taką teorią samoobsługową, czy samospełniającą się przepowiednią. Sprawdźmy, czy nie było aby kiedyś takich wydarzeń, które nie potwierdzają tego zdania, tej tezy. Może są jakieś wyjątki. W jakich kontekstach te wyjątki mogły powstać, dzięki czemu one powstały? Ale jeszcze jedno paradoksalne, sensowne pytanie byłoby takie. Czy gdyby było tak, że od pana, pani będzie coś zależało, że pan się sprzeciwi temu zdaniu, czy nie powstałyby jakieś kłopoty, jakieś trudności? No i może się okazać, no rzeczywiście trudności, bo jak ja uważam, że nic ode mnie nie zależy, no to jestem w takiej niszy, mogą się mną zaopiekować albo partner małżeński, albo rodzice, albo przełożony, albo jeszcze gdzieś, albo będę uważał, że świat mnie krzywdzi, że wszystko jest do niczego. No i tak się schowam w tej niszy krzywdy. Czyli można powiedzieć, że powrót do wersji pod tytułem coś ode mnie zależy, jestem i chcę być sprawczy, wcale nie jest taki oczywisty. To jest robota, to jest wysiłek, to jest staranie, żeby pokonać tą niegdysiejszą tezę pod tytułem nic ode mnie nie zależy, a z drugiej strony jest szansa, że to będzie ciekawy, sensowny rozwój. Czyli ten ktoś musi, no mówiąc takim banalnym zwrotem, wziąć sprawy w swoje ręce. A terapeuta jest wtedy w tle, wspiera, pomaga namyślać się nad tym, dlaczego tu się udało, a tu nie. No więc to jest w sumie ciekawa robota.
Bardzo mi się to podoba, bo wydaje mi się, że właśnie często ludzie swoje przekonanie mylą z prawdą, a pan na to nie odpowiada, szukając tej prawdy z nimi, tylko skupiając uwagę na użyteczność danej rzeczy.
Rzeczywiście, słowo użyteczność tutaj jest trafne i to jest, można powiedzieć, jedna z nielicznych korzyści z ponowoczesności, że w ponowoczesności szukamy wersji użytecznej. Szukamy, jak zrobić, jak sprawić, żeby to dobrze działało, nie rezygnując z etycznych aspektów tego problemu, ale idea prawdy jest czasami niebezpieczna, bo się zamienia w gruncie rzeczy w totalitarne postanowienie. Ty nie wiesz, jaka jest prawda, ja ci powiem, jak jest naprawdę. No i wtedy już jest miejsce na wrogość, która jest ukryta pod płaszczykiem jakiejś ideologii.
Wiele tutaj pan mówi o dzieciństwie i tutaj, no jak się tak rozmawia z ludźmi, to oczywiście każdy jest przekonany, że jego problemy są wyjątkowe, a potem się rozmawia z kolejnymi ludźmi, z kolejnymi i się okazuje, że owszem, one, te historie się różnią, ale większość ludzi jakieś tam problemy ma i bardzo wiele, zadziwiająco wiele ludzi ma te problemy jednak nie tak małego kalibru. Więc zastanawiam się z kolei, na ile my jesteśmy, no nie wiem, prowokacyjnie powiem, na ile my jesteśmy przeklęci tym naszym dzieciństwem. No bo też kiedyś czytałem takie badania, że z rodzin alkoholowych częściej niż ludzie, którzy sobie radzą z alkoholem na zasadzie, że czasem pije, czasem nie, to albo to zazwyczaj są jednak ekstrema, że albo też wychodzi alkoholik, to jest ten jeden brat, a ten drugi to jest totalny abstynent, który nigdy nie tyka alkoholu. Wydawałoby się, że zdrowsze z tych dwóch, jak już jest taki wybór. Natomiast no właśnie, bo tak się zastanawiam, jeżeli tak wiele rzeczy wynika z dzieciństwa, a w zasadzie wszyscy, którzy nas oglądają, to mają już to za sobą. Niektórzy to dzieciństwo spędzili w domu dziecka, no to strzelam, że no nie jest to do zrobienia, żeby tam ta ilość miłości była wystarczająca, nawet przy najszczerszych chęciach osób tam pracujących. To pytanie, na ile my jesteśmy w stanie, że tak powiem, siebie teraz naprawić?
To jest pytanie na podręcznik psychoterapii i rozumiem, że szybko tego podręcznika nie napiszemy, ale rozumiem też tutaj to pytanie jako pytanie o możliwość zmieniania się. Psychoterapia to jest spojrzenie wstecz i wielu formułuje to w ten sposób, że wprawdzie przyszłości nie zmienimy, ale możemy zmienić znaczenie przyszłości. Możemy dostrzec na przykład w tym, który nas niegdyś źle traktował i surowo wychowywał, możemy dostrzec na przykład jego bezradność. Możemy dostrzec jego problemy i tego, że on miał podobnie od swojego ojca czy matki. W związku z tym, oprócz tego, że dotrzemy do własnego gniewu, do własnego bólu, do własnej przykrości, to być może uda nam się zmienić tą wewnętrzną opowieść na taką, z której właśnie pojawią się, czy wynikną jakieś nuty sprawczości. Że nie musi być tak, że my jesteśmy skazani na to, że skoro było nam źle w dzieciństwie, to będzie nam źle w dorosłości. Ten przegląd tego, co się działo z nami w dzieciństwie, to nie jest tego tak z zaciekawienia, jak to było, tylko to ma być takie zaciekawienie twórcze, sprawdzenie, co jest możliwego w tych zranieniach niegdysiejszych, żeby je zabliźnić i wziąć z nich nauki. Czyli pytanie o przeszłość to jest także pytanie o to, jak nadać pewien sens temu, co było niegdyś bólem, cierpieniem, trudem.
Słyszałem kiedyś, niedawno nawet, taki cytat, że szczęście zaczyna się wtedy, kiedy porzucimy nadzieję na lepszą przeszłość. Czy to jest trochę taka praca z akceptacją, z tym, że może z wybaczeniem wręcz, z tym, żeby puścić coś, co się wydarzyło i no już się nie odwydarzy, już jest. Zastanawiam mnie, gdzie są granice tego, bo jeżeli... No, każdy z nas pewnie oglądał kiedyś jakiś film o mnichach Shaolin i oni tam mówią, że akceptuj wszystko, co przychodzi, i wtedy niezależnie od okoliczności będą cię tłukli i tak dalej, i tak będziesz szczęśliwy. No, w naszej kulturze się to wydaje dosyć jednak nieprawdopodobne, więc pytanie, na ile to nasze szczęście, a przynajmniej brak cierpienia, zależą od nas, a na ile od tych wydarzeń, które nam się dzieją? Bo rozumiem, że dobrze, stoimy w korku, dla mnie nawet lepiej, bo... Będzie 3 minuty dłużej, żeby pana podpytywać, ale rozumiem, że ci ludzie z tego korka mogą sobie odpowiednio to tak przerobić, że ten korek od jutra nie będzie już wkurzający. No ale to jest korek uliczny, tak? Ale pytanie, czy któryś z tych ludzi może jutro wrócić do domu i zobaczyć żonę z sąsiadem w łóżku, a mimo to nie mieć później 3 najgorszych miesięcy swojego życia?
Pana pytania są intensywne, ja lubię, lubię je, ale jest jedno pytanie, kilka pytań.
7 w jednym. Tak.
Więc zaczynając od tego korka, to powiedziałbym, że jest coś takiego jak podstawowe nastawienie do świata. Czy ja w sumie światem się zaciekawiam, czy mnie na przykład ciekawi ten korek i porównuję go z poprzednim, albo czy się zastanawiam, co zrobić, żeby jechać trasą, która korków tak wielu nie ma. Innymi słowy, coś w rodzaju takiego twórczego namysłu nad tym, jak uniknąć tego, czego nie lubię. Natomiast ta sytuacja dotycząca tej sceny, kiedy żona mówi, nie myśl, źle myślisz, nie jest tak, jak sobie wyobrażasz. Myślałem, że taki ciąg dalszy byłby w tej pana, w tej scenie przez pana przedstawionej. No to rzeczywiście jest pytanie, co po tych trzech miesiącach bólu i wściekłości ten zdradzony mąż będzie robił? No pierwsze, co by się nasuwało, pytanie, to dlaczego on jest zdradzany? Nie dlaczego ona zdradza, tylko dlaczego on jest zdradzany. To znaczy możliwe, że coś takiego w jego związku było, coś takiego, jakieś zaniedbanie, albo co się dzieje w tej relacji, że doszło do złamania tego, co sobie wcześniej tam przy ślubnym kobiercu uzgodnili. I z tego punktu widzenia można by patrzeć tak na tę sytuację, mianowicie bądź refleksyjny. Namyślaj się nad tym, co jest w twoim interesie. Namyślaj się nad tym, co stało się z tobą, że jesteś taki, jaki jesteś. No mnóstwo takich pytań, które w ostatecznym rozrachunku mogłyby być pytaniem o to, jak żyć. Jak rozumiesz swoje życie. Jest tych kilka pytań ważnych i te pytania mogą być przydatne dla po prostu rozwoju własnego. Przy czym pan tutaj kilkakrotnie wspomniał o takim pędzie do rozwoju i tym, że ten świat jest taki rozwojowy. No więc ja tutaj jestem troszkę sceptyczny co tym rozwojem, bo może rozwija się technika, może rozwija się medycyna, na pewno rozwija się medycyna, na pewno się rozwijają możliwości komunikacji takiej smartfonowej. No mnóstwo tych rozwojów technicznych mamy, ale to pytanie, czy człowiek się rozwija, jego umiejętność odróżniania dobra od zła, to już tego nie jestem pewien. Mam nadzieję, że tak, ale pewności nie mam.
No tak, to na pewno daje do myślenia. Teraz o taką rzecz chciałbym zapytać, bo wspomnieliśmy i o dzieciństwie, i o tych różnych możliwych przyczynach. Zastanawia mnie, czy zdarzyły się panu jakieś takie nietypowe przypadki, że rozwiązanie leżało totalnie gdzieś indziej, niż się można było spodziewać, i daję tutaj takie naprowadzenie, że jak ktoś na przykład za dużo wypije alkoholu, to następnego dnia czuje się fatalnie, czyli że widać, że to, co w siebie wtłoczył, wpłynęło mu na umysł. Zastanawia mnie, czy nie wiem, są takie przypadki, że ktoś się totalnie od lat niezdrowo odżywia i jak zmienia dietę, to nagle się okazuje, że on już terapii też nie potrzebuje, bo jednak życie staje się piękniejsze w obliczu braku frytek, albo jakiś taki przykład, gdzie no, szukałoby się gdzieś indziej, wydawałoby się, że to powinno leżeć gdzieś indziej, a to rozwiązanie było całkiem z innej strony.
Szukam przykładów, ale za każdym razem pojawia mi się taka refleksja, że urokiem pracy terapeuty jest nie przewidywać rozwiązania ostatecznego. To znaczy, że ja podążam za pacjentem, on szuka i w związku z tym ostatecznym rozrachunku on może znaleźć coś, czego się nie spodziewał, że znajdzie, ale we mnie nie ma takiego, w każdym razie nie chciałbym, żeby było takie przewidywanie, że aha, przyszedłby z tym problemem, no to za 50 sesji będziesz w tym punkcie, o którym ja chcę, żebyś, bo wiem, że to jest ten punkt, do którego należy dojść. To jest raczej takie wspólne poszukiwanie. Terapeuta, powiedziałbym, katalizuje poszukiwanie, dodaje odwagi w tym poszukiwaniu, ale nie jest tym, który by mówił, tak, teraz trzeba iść tędy, to wtedy tamto, a tamto zobaczysz. Bo szukam takich wydarzeń, które by były niespodzianką i w zasadzie chyba dlatego ja nie znajduję tych niespodzianek, że nie mam takich wstępnych, nie mam założeń, które by powiedziały wstępnie, o taki masz mieć koniec. No bo owszem, są pewne pewniki, no lepiej, żebyś dobrze się czuł i dobre miał relacje z bliskimi. No to można powiedzieć, no to jest, zwłaszcza jak ktoś przychodzi w związku z tym, że ma konflikt w rodzinie. No to można powiedzieć, że kontrakt, czyli umowa, w jakiej sprawie pracujemy, jest do zrealizowania. To jest to, co przed nami stoi. Ale to nie oznacza, że ja będę parł ku temu, tylko to oznacza, że ja będę katalizował poszukiwania tego, kto tego chce.
To chciałem teraz w sumie bezkarnie zadać pytanie, na które odpowiedzią pewnie były kolejne cztery podręczniki, no ale co mi tam. Jak w takim razie stworzyć dobry związek, dobre małżeństwo, ponieważ no, patrząc na statystyki, z jednej strony widać, że raczej społeczeństwo nie ma się coraz lepiej, statystyki rozwodów rosną, z drugiej strony potem się okazuje, że drugie małżeństwo danej osoby ma rozwód dużo częściej i trzecie małżeństwo ma rozwód jeszcze częściej, a wczoraj nawet widziałem statystykę, że 86% rozwodników się ponownie pobiera po jakimś czasie, więc wygląda to właśnie jak wspomniane wcześniej w innym kontekście walenie głową w mur trochę. Oczywiście diagnoza społeczna by była pewnie taka, że no, ludzie uciekają od problemów zamiast je rozwiązywać, no i tak to potem jest, no ale mając takiego specjalistę tutaj, to chciałbym jednak głębiej poszukać. Zwłaszcza, że pan jest praktykiem, no bo przecież pan to też w swoim życiu rozwiązał, można powiedzieć, albo ciągle rozwiązuje, no ale jakby nie było, w szczęśliwym związku pan jest, samo się to na pewno nie zrobiło. Więc jakiś taki, no znowu, no nie chcę tutaj prosić o trzy punkty złote rady, które nam wszystkim zmienią życie, no ale jakiś taki pierwszy krok.
Albo... Dobrze, pierwszy krok dam. Wbrew pana obawom dysponuję pierwszym krokiem. Mianowicie potraktuj związek, w którym jesteś, nie jako coś, co ci dano i to będzie, tylko jako zadanie. Jeżeli potraktować związek jako pewien rodzaj zadania, w które ma swoje wyzwania, które ma swoje trudy, to wówczas jest szansa, że trud w związku będzie swego rodzaju inspiracją do rozwoju. Na przykład ktoś, kto ma poczucie, że nie umie się dogadać ze swoją żoną, to może albo w związku z tym iść do adwokata, że chce rozwodu, albo może uznać, że trzeba się jakoś sensownie dogadać. No i pracować nad tym. Więc jeżeli nad tym będzie pracować, no to wtedy jest szansa, że nie tylko, że się nie rozwiedzie, ale że będzie umiał się jakoś mądrzej zachowywać, głębiej rozumieć i być lepszym mężem. Innymi słowy, najkrócej rzecz biorąc, jeśli masz konflikt, to go rozwiązuj. Jest takie dobre powiedzenie, które chętnie powtarzam do studentów, nie ty jesteś problemem, tylko problem jest problemem. Albo nie twoja żona jest, czy nie twój mąż jest problemem, tylko problem jest problemem. Jeżeli tak na to popatrzeć, to wówczas możemy się zastanawiać, jak problem rozwiązać, a nie jak kogoś obwinić albo kogoś unieważnić.
Szybki przerywnik. Na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, od zera do bohatera, można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać, biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do dwóch aplikacji. Jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę. A ponadto aplikacja Lingomouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji Lingomouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. instytutlingwistyki.pl podoba mi się ten zwrot unieważnić kogoś, bo on daje do myślenia pod kątem świadomości własnych działań, tego, co robimy i czego robić w sumie nie powinniśmy. To jeszcze na koniec chciałem zapytać o temat prosty, łatwy i przyjemny – śmierć.
Tak.
Zmierzam do tego, bo wiem, że pan jest, można powiedzieć, stoikiem, że interesuje się pan tą filozofią, a ona bardzo dużo o śmierci mówi, o tym, że w zasadzie pamiętanie o tej naszej śmierci to w zasadzie jest pierwszy krok do paradoksalnie szczęśliwego życia. Więc zapytam, czy to jest w ogóle możliwe, zaakceptować to, że my jesteśmy śmiertelni, bo wydaje się, że znowu nasze czasy, to takie ogólne tutaj diagnozy, pokazują, że wszyscy robią sobie wspaniałe zdjęcia, dodają filtry, robią sobie operacje, żeby mieć wszystko piękniejsze i wspanialsze. Wydaje się, że to jest typowa ucieczka właśnie od śmierci, od zaakceptowania faktu, że staję przed tym lustrem, no i widzę tych włosów trochę mniej, trochę innego są koloru i tak dalej. Już ja sobie ostatnio nawet pana słowo przerobiłem na coś pozytywnego, że czas zaczyna mnie unieważniać, ale w takim pozytywnym sensie. I mi ta myśl jakoś tak, mam wrażenie, pomaga, a nie szkodzi, więc to bywa dobre unieważnianie w tym wypadku. Choć liczę, że mnie nie unieważni może jutro, ale
kto wie. O tym unieważnieniu, powiedzmy, to nie znaczy, że pan jako osoba jest unieważniana, tylko unieważniane są te takie drobne troski, które miałyby przytłoczyć, chociaż przecież można na świat spojrzeć różnymi filtrami, ale nie takimi, które będą nam usuwać zmarszczki, tylko takimi, które będą nas dystansować od tych pseudoproblemów.
No to teraz pytanie, jak to zrobić, bo jeżeli powiemy komuś nie bój się śmierci, no to no cóż.
Tak, to usłyszał, odczep się.
Nawet jeżeli ktoś będzie chciał nie bać się śmierci, no to jednak każdy potem czeka na wyniki badań krwi z takim lekkim niepokojem, że jak coś tam wyjdzie, to będzie tragedia. A ostatecznie to, co tam może wyjść, to jest to, co i tak każdego nas czeka, no. A jednak tak ciężko to zaakceptować. Czy da się to w ogóle zaakceptować?
Ja bym powiedział tak, że no, ci, co nie zaakceptują, to i tak...
I tak umrą.
I tak umrą, prawda? Także w tym sensie lepiej się starać o zaakceptowanie. Natomiast dla mnie czymś innym jest śmierć, a czymś innym jest umieranie. I tutaj jest, myślę, ważna różnica, że zgoda na śmierć to jest pytanie natury egzystencjalnej. Natomiast jak wytrzymać umieranie, czy jak podejść do umierania, to już jest pytanie natury psychologicznej i tam byłoby miejsce właśnie na wspomnianych przez pana stoików, albo także na takie spojrzenie, w którym my jesteśmy w stanie na przykład pozostawać we więzi z kimś. Teraz kończy się nasza rozmowa, więc i miejsce na patos, więc powiedziałbym, że to, co może pomóc, to miłość. To znaczy, że jeżeli jest tak, że ja mogę się czuć kochany i kogoś kochać, to wtedy rozstanie może być trudne, rozstanie związane z śmiercią, ale może być w nas coś, co gdzieś tam na poziomie ponadczasowym dodaje nam życia. I jest mi dane znać takie sytuacje, że ktoś dowiedział się, że choruje na chorobę śmiertelną, ale dostał tyle miłości na wieść o tym, że jest mu dobrze. Brzmi paradoksalnie, ale tak to rzeczywiście było z nim i jest z nim, że jest on w stanie takiego pogłębionego przeżywania siebie samego. Docenia i to, co dostaje, docenia, co daje i jego życie jest głębsze egzystencjalnie. Ale jego samopoczucie jest takie, którego mógłby pan się nie spodziewać u kogoś, kto właśnie się dowiedział, że choruje na chorobę śmiertelną.
Niesamowite i cieszę się, że tak zakończyliśmy, bo to jest myślę, że bardzo budujące, a jednocześnie otwierające chęć u mnie na pewno, ale myślę, że u wielu naszych widzów, żeby gdzieś temat pociągnąć, temat pracy nad sobą, nad swoją miłością, nad tym, żeby wybierać właściwe wyścigi. Ja się bardzo cieszę w podzięce za przyjęcie zaproszenia. Mam dwa prezenty. Tablica pamiątkowa eksperta, bo program jest ekspert.
Dziękuję bardzo.
I książka Wzór na szczęście naszego wydawnictwa, która jednocześnie jest ostatnim pytaniem. Jaki jest Pana wzór na szczęście? Tu przekazuję.
Bardzo dziękuję.
Więc chciałem zapytać na zakończenie. Jaki jest Pana wzór na szczęście?
Co sprawia, że ja jestem szczęśliwy? No dbanie o wolność, dbanie o miłość. O tyle. Tylko tyle, aż tyle.
Właśnie to jest ten paradoks, że to brzmi prosto, a wymaga
ale
tak
całe
naprawdę
życie trzeba się o to starać.
Dokładnie. Tak. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
I nam wszystkim życzę wolności i miłości. Wszystkiego dobrego. Cześć.